na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę
na grzyby. Tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, dzik.
Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać.
I na naszych łączach Wojtek Bogusławski, którego witam. Dzień dobry, Wojtku. Piękną pogodę mamy dzisiaj.
Tak, do popołudniowych godzin będziemy mieli piękną z pogodą, błękitne niebo. Teraz mamy troszeczkę chłodno, temperatura około 0 stopni, ale około godziny 2-3 będziemy mieli już prawie 50, a później troszeczkę się schłodzi, popada deszcz i tak mamy do czwartku. W czwartek będzie temperatura spadnie do 0 stopni, troszeczkę popada, no ale to już mamy wiosnę. Trawka się wyraźnie zieleni. No i powoli musimy myśleć już o tym, żeby sadzonki wysadzić swoje własne, jeżeli ktoś się bawi w ogródek. I tak proponuję dopiero w kwietniu się tym bawić. W kwietniu. Kwiaty możemy powoli, jeżeli pierwsze dni pozwolą, to w doniczkach kwiaty już można wysiać. Nie ma problemu. Margaretki, różnego rodzaju kwiatki możemy wysiać już wkrótce, jak tylko troszeczkę ziemia będzie bardziej miękka, że będziemy mogli w niej kopać. No a z ogródkiem to poszczególne warzywa musimy poczekać. No i przede wszystkim ta nasza zimna zoszka. No niestety. No,
ale to wiesz, to jest 15 maja jeszcze, to...
I to się sprawdza co roku, wiesz, się sprawdza i dlatego nie warto ryzykować. Dopiero po 15 możemy wszystko sadzić dzisiaj. No ale tego czasu mamy jeszcze troszeczkę czasu. Wykorzystajmy więc te nasze licencje na ryby, czyli fishing license, staroroczne, no bo już będzie, zacznie się już za 2-3 tygodnie, koniec marca, będziemy mogli na starą licencję już łowić pstrągi. Pstrągi, które specjalnie w okolicznych jeziorkach, stawach zostaną wpuszczone po to, aby młodzież mogła uczyć się łowić ryby na takich wypuszczonych pstrągach. A jednak złowić pstrąga to dobre samopoczucie, wiesz, piękna ryba, bardzo smaczna. Także polecam, proszę się zapoznać na internecie z warunkami, ja już nie pamiętam, to ostatni weekend marca zazwyczaj to jest, czasami pierwszy weekend kwietnia, ale na ogół ostatni weekend marca i zaczynamy sezon wędkarski. Dzisiaj warunki do wędkowania są bardzo dobre, ci, którzy pod lodem albo na otwartych wodach łowią, to odniosą sukces. Dzisiaj, jutro, pojutrze są bardzo dobre warunki. Ciśnienie, temperatura, faza księżyca powoduje, że możemy łowić spokojnie. Także polecam. A ja za chwileczkę na naszą antenę wpuszczę kogoś, kto będzie chciał z nami rozmawiać. Także mamy Zbyszka Stachura. Dzisiaj będziemy w trójkę prowadzili program. Zbyszek Stachura, ty i ja. No i zobaczymy, co ciekawego ma nam do powiedzenia. Zbyszek, jesteś na antenie.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dzień dobry Wojtku i Krzyśku.
Cudowny,
wspaniały dzień. Jeszcze mogę powiedzieć, że ode mnie z okna widzę wspaniałe kryształy, które są na każdym drzewie, ponieważ wczoraj wieczorem lekko kropiło. Ta woda po prostu w nocy została ścięta i po każdej gałązce pod spodem widzę przynajmniej u mnie przepiękne kryształy, które lśnią w słońcu. A więc jest, jak mówię, piękny poranek. U mnie, w moich okolicach się mówiło, że poranek jest siwy, czyli siwiutko, dachy, trawa, wszystko jest, powiedzmy sobie, przy lekkim schronie, tak można by powiedzieć. Pięknie to wszystko wygląda, no tak po prostu ranek cieszy i zwiastuje, moim zdaniem, ładny, piękny dzień. Przedwiosenny, jeszcze przedwiosenny, bo do wiosny jeszcze troszeczkę brakuje, no a i ta...
Ale jest to klasyczne przedwiosenne, prawda?
Tak jest, taka prawda.
Zbyszku, to czy takie, mówisz, że takie kryształy Swarowskiego, tak, tam...
No to pewnie rozłożyłbym jakąś plandekę, żeby nie tego, one spadają, no ale niestety nikną jak gdyby, czyli jest to takie piękne złudzenie kryształków przepięknych, jest to ozdoba powiedzmy, tych drzew poranek, jeżeli słoneczko na nie uderza, tak to wygląda. Ale dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat, jak to się, wyników poprzedniego roku, bo zostały opublikowane dane dotyczące ilości pozyskanych jeleni, mówię, w naszym stanie. I tutaj, powiedzmy sobie, można powiedzieć, że rok ostatni, czyli 2022 i do stycznia takie polowania 18 w naszym stanie można było prowadzić i łącznie strzelono w tym roku 158 tysięcy 10 sztuk.
Mówisz o 2022 naturalnie.
Tak jest, oczywiście. No, ten rok jest jeszcze, znaczy w tym roku do 18 stycznia się jeszcze strzelało, ale wchodzi to jak gdyby na sezon 22-23.
Chciałbym powiedzieć Państwu, że w myśliwstwie i wędkarstwie sezon kalendarzowy nie pokrywa się z sezonem rocznym, więc tak na przykład w wędkarstwie to trwa od 31 marca do 31 marca następnego roku i w sezonie myśliwskim od rozpoczęcia sezonu, powiedzmy sierpień, wrzesień, aż do zakończenia sezonu. I to się zawsze mówi, że to jest sezon na przykład 22-23, no bo do 18 jeszcze polowania się odbywają. To tak gwoli tylko, żebyście Państwo zrozumieli, dlaczego.
To zresztą trochę zaciera czasami statystykę, w zależności gdzie ją czytamy czy widzimy, to ona czasem dotyczy całego roku, czyli wtedy ta resztka, czy też końcówka danego roku wchodzi jak gdyby w rok poprzedni, czy bieżący. A więc, ale ja mówię, 158 tysięcy to jest więcej, prawie o 10 tysięcy w stosunku, nawet więcej niż 10 tysięcy sztuk strzelono więcej w tym sezonie 22-23. Zresztą karty wędkarskie też są ważne do 31 marca tego roku, a więc do końca tego miesiąca jeszcze możemy łowić na karty z poprzedniego sezonu, poprzedniego roku, no ale już można kupić, już wydają nowe pozwolenia na wędkowanie na ten rok, który znowu ta karta będzie ważna aż do 31 następnego roku. Tutaj mogę powiedzieć także to, co Wojtek mówił już o pstrągach. Te pstrągi wpuszczane, zarybiane przez DNR są, powiedzmy sobie, otwarcie sezonu jest zazwyczaj od 1 kwietnia, ale pstrągi dziko żyjące, na przykład w Wisconsin, gdzie najwięcej jest tych rzeczy, gdzie ma dużo pstrągów, dopiero w maju po prostu się zaczyna sezon, czyli tam jeszcze ten sezon jest catch and release, a u nas te pstrągi wpuszczane przez zarybianie można łowić będzie od 1 i znowu będzie wykaz w internecie, jak wejdziemy na stronę DNR, w jakim każdy powiat ma swoje miejsca, w których wypuszcza te pstrągi i po prostu mamy się możliwość pobawienia zawsze, przynajmniej przez miesiąc czasu.
Z tymi A dlaczego tak jest? Dlatego, że ryby na wiosnę idą na tarło i tak na przykład pstrągi są w okresie tarła właśnie w tej chwili, czyli pstrągi dzikie, gdybyśmy otworzyli sezon wędkarski w tej chwili, no to w przyszłym roku nie mielibyśmy pstrągów. To samo dotyczy szczypaków, to samo dotyczy wolei, to samo dotyczy klapi i bezów. Trzeba po prostu czytać, kiedy jest rozpoczęcie sezonu, a rozpoczęcie sezonu oznacza, że jest koniec tarła, prawda Zbyszko?
Tak jest. No, w tej chwili właśnie jest ten okres czasu, kiedy już nieraz jeszcze o tej porze łowiło się spod lodu. Dzisiaj lodu praktycznie nie ma, w naszej okolicy mówię, nie ma lodu nigdzie. W związku z tym dużo wędkarzy już łowi z brzegu. Ryby te takie, które łowimy, jak właśnie barzy, one jeszcze nie żerują albo nie są w tym miejscu, w którym będziemy je mogli łowić w okresie, powiedzmy sobie, już pełnej wiosny, w kwietniu, kiedy woda będzie ponad 40 stopni. Wtedy te ryby zaczynają aktywnie żerować. Natomiast aktualnie w wielu przypadkach jest to składanie ikry, a więc z tego, żeby następnie się z tego wyrodziły młode ryby, młodziutkie rybki, które niestety do nich przypływa wiele drapieżników, po to, żeby się właśnie zjeść zarówno ikrą, jak i małym narybkiem. I to jest taki czas, no niestety nieubłagalny. I tutaj wędkarze, ponieważ jak gdyby nie mogli łowić tyle, ile by chcieli pod lodem, a więc każdy odkryty teren często jest już widoczny, widać to wędkarzy, którzy próbują łowić to, powiedzmy sobie, nawet widziałem już na łodzi łowiących na wodzie. A więc
muszę się przyznać, że w Madison widziałem wędkarza, który stał na końcu kry lodowej i rzucał wędkę na otwartą wodę. No to jest też sposób, niebezpieczny, ale sposób.
Ja bym tak nie ryzykował, wiesz, Zbyszek, co ty o tym sądzisz? To już jest takie, wiesz, no.
No to jest, można powiedzieć tak, to jest narażanie siebie na bardzo niebezpieczną sytuację, tak można by powiedzieć. No długa rozwaga powinna cechować. Zresztą tutaj chcę powiedzieć, że myślistwo, wędkarstwo w mniejszym stopniu jest bardzo odpowiedzialną rzeczą, ponieważ często używamy, jak to mówi śmiercionośnik, przyrządów do polowań. I tutaj, no, jak mówię, mogę powiedzieć tylko tyle, że ten lepszy rok, ostatni, można powiedzieć w ten sposób, że był lepszy czas na polowania. Ale chcę powiedzieć tak, że są takie statystyki, że ilość czasu na pozyskanie jelenia, czyli dokonanie odstrzału jelenia, myśliwy musi spędzić coraz więcej czasu w lesie. I to jest taka charakterystyczna cecha, że tych jeleni jest naprawdę mniej, naprawdę jest je trudniej upolować i w dalszym ciągu jeszcze mogę powiedzieć tak, że z broni strzela się więcej, bo za ostatni rok jest to 82 366 sztuk strzelono w okresie z broni. I tutaj też można powiedzieć, że jest to broń w naszym stanie gładkolupowa, natomiast również strzela się z tak zwanych czarnego prochu. Czyli jest to broń ładowana tradycyjnie od lupy, nie składa się, nie ma magazynku, żeby włożyć, jak ktoś mówi, od wewnątrz, tylko specjalnie można przecież kupić bardzo wiele przygotowanych właściwie urządzeń, no i to się zabija takim można powiedzieć, patykiem, te amunicje się wkłada.
Wyciorem, pyta się wyciorem, to jest wycior, tak? Tak, bo świetnie ubija się wyciorem i metodą z XVIII wieku używamy do polowania.
Ale to nie jest, Zbyszku, ale to nie jest zbytnio bezpieczne, co?
Nie, to jest bezpieczne, bardzo bezpieczne.
O, bardzo bezpieczne, tak?
Ponieważ płonkę, ten zapłon wkładamy dopiero wtedy, gdy mamy pełnię naładowaną amunicję.
Czyli mamy tam pełno prochu mamy, tak, że tak powiem, tak?
Jak już wszystko załadujemy do tej lupy, prawda, do określonego gniazda, wtedy jest takie miejsce w każdej z tych broni, że wkładamy po prostu jak gdyby zapalnik, czyli taką spłonkę, która po prostu eksplodując daje iskrę, kiedy zapala ten proch tam wsunięty.
Ty powiedziałeś pełno prochu, ale to nie jest prawda. Nie można pełno prochu naładować, bo lufa by nie wytrzymała i wybuchła. Można naładować ładunek, określony ładunek. Każda lufa ma określoną wytrzymałość i jest, robi się na waśnie.
Nie, no to my tu, Wojtku, my tu rozmawiamy o kimś, kto wie, co robi, wiesz. Ja bym zrobił pełno prochu i by było to niebezpieczne. Ale rozmawiamy...
Ale Kmicic włożył kiełbasę prochu w paszczę armaty i co było? Wysadził armatę.
No wysadził, no Kmicic pomylił się, no wiesz, saper też się myli raz, wiesz, no.
To samo można powiedzieć, że przy zatkanej lufie może nastąpić tak ryłu, kiedy te gazy nie mają rozprężenia, to atakują najsłabsze miejsce w broni i wtedy często są rozwalone, że tak powiem, zamki tej broni. W każdym bądź razie z broni w dalszym ciągu strzela się więcej, natomiast jeżeli chodzi o kusze i łuk, bo to jest równorzędne, strzelono 64 tysiące przeszło, a więc tutaj można powiedzieć, że dużo strzela się już z łuku i kusz. I tutaj ja w dalszym ciągu nie mogę zrozumieć, że czas strzela, czyli tak zwany okres, gdzie możemy polować z kuszy i z łuku, jest stosunkowo długi, bo w naszym stanie zaczyna się od 1 października i do końca sezonu właściwie trwa, z wyjątkiem czasu, kiedy strzelamy z broni. I tutaj ta broń, moim zdaniem ten tydzień czasu oficjalnego strzelania, a właściwie w naszym stanie 2 razy po 3 dni, to jest moim zdaniem zbyt krótki czas, Wtedy jest niebezpiecznie w lesie.
No ale jeżeli przez tydzień strzelą 80 tysięcy, to wyobraź sobie, co by było, gdyby były 3 tygodnie. To nie było, bo już nie zostałoby niczego.
No nie, Wojtek, to nie jest do końca tak.
Ja żartuję, wiadomo, że broń Parama daje...
Nie prowokuj Zbyszka, bo będzie, bronił swojej słusznej, swojego słusznego, że powiem, oglądu sprawy, wiesz?
No ale masz tyle czasu, że masz rację, no wtedy jest zagęszczenie myśliwych polujących z broni długiej, prawda? I no może dojść do nieszczęśliwych wypadków, no jest dużo, dużo myśliwych na każdym drzewie siedzi i czeka. Gdybyśmy wydłużyli ten sezon z broni palnej, to, to byłoby to rozładowane, prawda? Zbyszku, to miałeś na myśli.
No to właśnie to, że to jest zbyt duże zagęszczenie w bardzo krótkim okresie czasu. Na szczęście nie ma tak dużo wypadków, można by tak powiedzieć. Ludzie są coraz bardziej, moim zdaniem, rozważni, ale kiedyś, ja pamiętam, jak pierwszy raz, to był rok 96, pojechałem na polowanie do Wisconsin z broni, to proszę słuchacze i was przy mikrofonach, do godziny 9 od, jak to się mówi, brzasku, naliczyłem ponad 100 strzałów. Dzisiaj w tym samym okresie czasu jest to nawet połowy nie ma, dlatego że właśnie wtedy nie było ludzi tak dużo polujących z łuku i kuszy. Faktycznie były to tylko niewielkie ilości. Wtedy najwięcej strzelało się z broni. Dzisiaj kusza i łuk daje szansę strzelania przez dłuższy okres czasu i to powoduje, że ta ilość na pewno mniejsza strzela się.
Czyli pozyskuje, dobrze, a analogicznie do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o pozyskanie zwierzyny, jak to się ma do czasu, o którym mówisz, a i do dzisiejszych lat?
Znaczy generalnie strzelamy dużo mniej. Dużo mniej.
Na przykład, chodzi o pozyskanie zwierzyny, o to mi chodzi, tak, wiesz?
Tak. Więc w tej chwili generalnie można powiedzieć, że zwierzyny, w sensie mówię tutaj jeleni w tej chwili, prawda? Bo te mam dane statystyczne. Aha. To szczerze mówiąc, powiedzmy sobie, w stosunku rok do roku, to rok ostatni był lepszy od poprzedniego. Ale w poprzednim roku były bardzo złe warunki atmosferyczne w niektórych rejonach. Na przykład jut jest tak zwany okres czasu, kiedy można strzelać dzieci, tak można powiedzieć, pod opieką dorosłych. I na przykład różnica między 21 a 22 to jest 1847 strzeliły, można powiedzieć, dzieci w 21 roku, a w 22 3339.
Wow.
A więc jest to więcej duża różnica i tutaj decydowała po prostu pogoda. W poprzednim roku, czyli 21, była bardzo zła okresa w okresie tego youth hunting i wtedy po prostu było mniej. Ale już na przykład z czarnego prochu w poprzednim roku, 21, strzelono 3046, a w obecnym w 22 roku strzelono 2800, a więc można powiedzieć, że o 300 sztuk mniej, powiedzmy sobie, strzelono. Jest też taki sezon, który się nazywa wait inter, czyli późna zimę, kiedy strzelamy, powiedzmy, w niektórych, tylko nie na całym terytorium naszego stanu. I tutaj też strzelono prawie o 1000 sztuk więcej w 22 roku. No i to jest właśnie ta różnica, polega na tym. I pytałeś, jak to jest w stosunku do tego. Ja mogę powiedzieć, że w najlepszym roku strzelało się około 280 240, teraz się strzela 150. W Wisconsin, kiedy w tamtym okresie czasu strzelano około 400, a w najlepszym roku, chyba to był 2008, strzelono chyba 700 tysięcy. W tej chwili w Wisconsin strzela się też w granicach 160 do 180 sztuk. A więc jest to dużo, dużo mniej.
No o połowę prawie, wiesz.
Zredukowano po prostu, jeżeli można tak powiedzieć, ilość jeleni. Tutaj nacisk służb czy firm ubezpieczeniowych jest bardzo duży, ponieważ jednak istnieje dość duża ilość wypadków związanych z kolizją ze zwierzętami i tutaj no po prostu to niebezpieczeństwo jest. Zresztą śmiertelność, jakbyśmy policzyli, bo trzeba powiedzieć, że w tej chwili również niewliczone są w to padnięte zwierzęta, jelenie na drogach. każdy, kto Wojtek jeździ często, prawda, do Madison, to widzi, ile za każdym razem nowych sztuk leży potrąconych, przetrąconych przez samochody. No i czasami małe samochody mogą mieć bardzo niebezpieczną sytuację po takiej kolizji. Dużo, Wojtek, obserwujesz tych rzeczy?
Obserwuję dużo. Każda moja podróż to 1, 2, 3. No i ja w odróżnieniu na przykład od bardzo wielu naszych słuchaczy przeżyłem zdarzenie z jeleniem. Na szczęście to był dość duży samochód, minivan.
Ja też przeżyłem,
Tak, przeżyłeś?
Tak.
No i to nie jest przyjemne przeżycie i bardzo traumatyczne przez wiele lat. Nie życzę tego nikomu. Do dzisiaj widzę jelenie, wiesz, stojące na boku, nawet jeśli nic nie ma.
Wiesz, tutaj jest dosyć niebezpieczny, nie wiem jak, bo ja nie jeżdżę takie często i w różne miejsca jak wy panowie, czy polowania, ale tu jest dosyć niebezpieczne miejsce, Irving i, wiesz, Cumberland i w stronę River Road, tutej wychodzą czasem.
Tam troszeczkę jest jelenie.
Tam jest troszeczkę. One przychodzą tam, gdzie jest woda, wiesz, ta pompa jest. Jak się ociepla, to one przychodzą i tak dalej. Ja zawsze mam, bo tu miałem przygodę, po prostu bardzo jestem czujny, o tak to powiem, wiesz.
No i bardzo dobrze robisz. Czujność to jest podstawowa sprawa, nawet jeżeli jest ograniczenie szybkości.
No ja nie mam małego auta, jak wiesz, ja mam duże auto i Bogu dzięki się nic nie stało, poza paroma jakimiś tam tymi, ale to jest, jak to się mówi, po męsku pryszcz. Najważniejsze, że się generalnie nic nie stało, no i prędkość była nie taka znowu duża, wiesz, bo tu by było...
No to chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli widzimy przepisy, znak jelenia, że zwierzęta przechodzą i powiedzmy, mamy szybkość 55, ograniczenie, weźmy, ograniczmy dla własnego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa.
Do 30. Do 30.
Do 30. Można ten kawałek przejechać, wiesz, i zdąży się zahamować. I zdąży się zauważyć. Przy 55, jadąc przepisowo, nie masz szansy.
No. Nie. Nie ma takiej możliwości. Jakoś Pan Bóg mnie obdarzył tak zwaną intuicją i jakoś tak, jeszcze się jakoś tak, wiesz, w niektórych sprawach nie, ale generalnie rzecz biorąc w większości tak. Zbyszku, ja chciałem się odwołać do tego, bo ty przecież polowałeś jeszcze jak byłeś w Polsce, prawda?
Bardzo.
I te różne głosy są dotyczące tego, że jak jest zarządzany polski las według ciebie wówczas i teraz, bo na pewno masz takie informacje. Ja myślę, że to, że generalnie rzecz biorąc wszyscy mówią, że Polska ma wspaniałych leśników, ludzi zarządzających tym. Jest to prawda?
Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą krytykowali, ponieważ tutaj będący ludzie, prawda, którzy mają kontakt tylko od czasu do czasu z tą wizytą w Polsce, mają zupełnie inny jednak odbiór tych rzeczy, dlatego że no, każdy z nas pamięta jakieś tam momenty, kiedy ten las był dzikszy. Było więcej, powiedzmy, teraz jest więcej asfaltu na tych ścieżkach, które kiedyś chodziliśmy, prawda, lasy, ponieważ wszyscy używają samochodów. No wiadomo, że kiedyś tam w latach, powiedzmy sobie, 70. jeszcze, to dużo jeszcze w lesie pracowało się końmi, prawda.
No tak.
Wszyscy, rzecz biorąc, leśnicy używają tylko sprzętu mechanicznego, dużego, specjalistycznego. No i w związku z tym ta infrastruktura w lasach musi się zmieniać, prawda. Jest w dalszym ciągu, moim zdaniem, jest o tyle dobrze, no, w polskich lasach, że polskie lasy są w dalszym ciągu dostępne. Z wyjątkiem określonych okresów, kiedy jest na przykład niebezpieczeństwo pożarowe, to w większości przypadków możemy wejść nie tylko na wyznaczone trasy, a więc ścieżki, jakieś tam dróżki leśne, ale również wejść do lasu, poszukać grzybów, czy powiedzmy sobie, pochodzić sobie po lesie z aparatem fotograficznym, niekoniecznie na polowanie. I ta różnica istnieje duża. Tutaj u nas w wielu rejonach nie wolno wejść do środka lasu. Nawet w parkach praktycznie zejście ze ścieżki jest zagrożone mandatem. Nie wszędzie wolno wchodzić, a więc to jest taka różnica. Czy leśnicy są dobrzy? Na pewno tak. Oni znają się na tym, co robią i w większości przypadków na pewno jest to bardzo dobre. Natomiast my patrzymy często na to, że leśnicy to również przedsiębiorstwo, tak by można powiedzieć, i oni ten wyrąb lasu muszą prowadzić. I no, w wielu przypadkach, jak wjedziemy do lasu tego samego, który jako odwiedzający po 20 latach, o, tu nie ma lasu, no bo jak leśniczy wycięli cały kwartał, to po prostu ten las musi dopiero urosnąć. I tak się dzieje, że po prostu są miejsca, kiedy jest drzewa wycięte, w to miejsce powstaną nowe i one za 30-50 lat znowu będą, powiedzmy sobie, okazałymi drzewami. Jeżeli chodzi o porównanie zwierząt, to ja osobiście uważam, że to, co ja pamiętam z czasów, kiedy polowałem, to było bardzo dużo drobnej zwierzyny, dużo mniej w porównaniu do tego, co teraz jest, grubej zwierzyny było mniej. Natomiast myśmy polowali, ja przynajmniej polowałem w moim rejonie, w rejonie Krakowa, to powiedzmy sobie, polowaliśmy dużo na bażanty, kaczki, kuropatwy, zające. Praktycznie rzecz biorąc, zające już polowań nie ma. Natomiast w tym rejonie, którym ja w dalszym ciągu jestem jeszcze w tamtym rejonie członkiem i mogę polować, to w tym kole łowieckim w tej chwili strzela się tyle dzików i jeleni, że to jest dla mnie niewyobrażalne, ponieważ nie ma tam za dużo lasów, a jednak ta zwierzyna gruba się rozeszła, bo jeżeli to jest przyrost coraz większy, to ona zasiedla nawet niewielkie zarośla, krzaki i tam przebywa. Natomiast całkowicie praktycznie jest, no zająca prawie nie ma, albo jest go na tyle, że nie prowadzi się polowań. Myśmy nawet odławiali, czyli specjalne polowania, gdzie się spędzało w sieci i te zające po prostu były eksportowane z tego tytułu, koło łowieckie miały dochód jakiś tam.
Ale podobno jest...
jako adwokat diabła może, nie, dobrze?
Dobrze, poczekaj. Podobno jest bardzo dużo dzików, mówi się w Polsce. Szczególnie na przykład wiem, że w Trójmieście Sopot, Kamienny Potok, one tam podchodzą pod, bo tam jest pełno lasów koło, pięknie położone jest Trójmiasto, szczególnie Górny Sopot, Opera Leśna, idąc w kierunku Gdyni.
No ale tu mówisz o dzikach miejskich.
No nie wiem, różnica między dzikiem miejskim, tak jakbyśmy powiedzieli, że ty jesteś dzik gdzieś tam ze swojej miejscowości, a ja z Chicago. Jest jakaś różnica?
Znaczy, w rasie nie, na pewno, dzik jest dzikiem i tego. Ja tylko powiem tak, że różnica polega na tym, że dzików w niektórych rejonach po tej chorobie, która była, prawda, to po prostu praktycznie dzików jest mniej niż było jeszcze 5 lat temu, bo te dziki zostały wyszczelane, prawda, tak. Łącznie z wszystkimi, czyli zarówno samice, jak i młode szczelało się do wszystkiego. Natomiast w rejonach, gdzie tej choroby nie było, dziku jest bardzo dużo i rzeczywiście jest to nowe zjawisko w stosunku do powiedzmy 30-25 lat temu. Można było, no nie można było spotkać dzika, na przykład w Krakowie, w niektórych ogrodach, w niektórych parkach jest jej pełno, prawda? Czy też pokazują się cały czas. Natomiast w niektórych rejonach Śląska, Pomorza, Gdańska, no to te dziki żyją tam cały czas. One już
nie tylko na wybrzeżu, tak samo możesz spotkać na molo w Sopocie dzika, proszę ciebie.
No był tam jeden, spacerował z takim facetem, ale nie, ja wiem, bo przecież mieszkałem całe lata w Sopocie, to wiem, Wojtku.
Nie raz widziałeś dzika.
No pewnie. Dawno się z tobą nie widziałem, no ale...
Powiem, natomiast ja, drodzy państwo, powiem tak, że ja nie bardzo się zgadzam z tym, co było zostało powiedziane, ponieważ nigdy w Stanach Zjednoczonych, będąc w puszczy, będąc w Parku Narodowym, nie widziałem wysypisk śmieci, nie widziałem śmieci. W Polsce natomiast na obrzeżach parków, w parkach, w lasach są wysypiska śmieci. Śmieci jest od groma i jeszcze trochę, poczynając od porzuconych samochodów, a kończąc na komunalnych odpadkach. I tego mi nie odmówicie, panowie i panie. I to jest oznaka złej pracy służb leśnych. Złego państwa, złego prawa i złej pracy służb leśnych.
Wojtek, to nie jest nagminne, bo już idziesz w swoją tutaj stronę, Wojteczku. Od razu złe państwo, no złe służby.
Pytaj się Zbyszka, czy to jest nadmienne, czy nie.
No, ja bym się, Wojtku, nie zgodził jednak z tobą całkowicie. To znaczy, na pewno takie przyzwyczajenie, które kiedyś z dawnych okresów czasu było, że do lasu wywoziło się rzeczywiście bardzo wiele rzeczy, ale nie było tyle chemii, nie było plastiku, prawda? To las jak gdyby pochłonął. A natomiast dzisiaj, no po prostu... Myślę, że kultura jednak wszędzie dochodzi, w Polsce też.
Dokładnie.
Wiem, że...
Ale ja mówię...
No poczekaj, daj już, Wojtek, daj dokończyć Zbyszkowi. Powiedziałeś swoją tezę, posłuchajmy.
Wiem, że nakładane są bardzo duże mandaty. Wiem, że służby leśne nawet starają się na podstawie wyrzuconych odpadów dojść, kto to mógł zrobić, prawda? Bo czasami wyrzucamy coś, co świadczy o nas, że to myśmy zrobili. I zawsze znajdziemy ludzi, ja jeżdżąc, powiedzmy sobie, też nieraz obserwuję, że zwłaszcza po sobocie, czyli po weekendzie, tutaj też ktoś tam, pewnie to zazwyczaj młodzież, choć nie zawsze.
I to niekoniecznie są tylko Polacy, co się zarzuca, prawda?
Nie, w żadnym przypadku.
Właśnie.
Są również Amerykanie, którzy wyrzucają puszkę, znaczy te pojemniki na 12 na przykład piwa, łącznie z butelkami, czy też tym, i to się też zdarza tutaj. Natomiast
to się zdarza.
Zdarza się.
Wojtek, nie bądź taki czujny, posłuchajmy.
Ja nie jestem w tej chwili w Polsce, ale z tego, co rozmawiam z ludźmi, naprawdę to, co ty pamiętasz z czasów, kiedy byłeś w Polsce i ja, to wydaje mi się, że te czasy minęły. Ludzie chcą korzystać z czegoś, te napisy, które dla mnie są takie bardzo ważne, jednak one muszą trafiać do przekonania, że zostaw las taki, jaki go zastałeś.
Tak, one robią jednak dobrą robotę, te hasła, wiesz?
Ja osobiście uważam, żeśmy powinni to cały czas jednak przypominać i mandaty powinny być za to odpowiednie i wychowamy społeczeństwo. Natomiast problem na pewno, trzeba sobie zdać sprawę, że na przykład dzik nie ma oprócz człowieka i samochodów, czy też pojazdów, bo to również tu są pociągi, nie ma niebezpieczeństwa, żeby go ktoś zagryzał. Jest wilk w Polsce, ale jak mówię, to również jest, no, powiedzmy sobie, czasami przesadzone, ile ten dzik potrafi, znaczy ile ten wilk potrafi zniszczyć stada. Jeżeli go jest pod dostatkiem, to po prostu jest takim operatorem, który zniża te ilości tego stanu. Natomiast najwięcej niebezpieczeństwo stanowi człowiek, bo poluje na niego, przepędza go i tak dalej.
A nie obawiasz się, że dzikie koty go opadną?
Ja ci powiem, skończyło się coś takiego, nie wiem, czy przyznacie mi panowie rację, że człowiek, który reaguje, bo dzisiaj, wiesz, młodzi, czy ludzie nawet w wieku średnim, starszym mają telefon, mogą zrobić zdjęcie, już nie mówi się, że to jest donosiciel, tylko że to jest obywatelska postawa. Rozumiesz?
Ja się z tym zgadzam.
Tak powinno
za
być.
Za komuny to był kabel, a za demokrację to jest, wiesz, whisper.
No tak, to jest obywatelska postawa i niech tak zostanie. Ostatni raz, jeżeli zapytasz mnie, kiedy ja byłem w lesie, bo zaś Wojtek mnie zapytał. Nie, ty mnie zapytałeś chyba.
Byłeś u mnie w lesie.
No właśnie, byłem u ciebie i strzelałem się. Okazuje, że Wojtek mi pochwalił, że ja dobrze strzelam. O czym zapomniałem zupełnie.
A więc również myślę, że następne nasze spotkanie poświęcimy tym imprezom, które będziemy mogli strzelać i zapraszać ludzi na imprezy strzeleckie, bardzo fajne zresztą. Ja osobiście uważam, że narzekanie na to, co się dzieje w Polsce przez osoby będące tutaj, to ja bardziej bym powiedział tak, że czasami jest to coś takiego, co w naszym charakterze lubię tylko narzekać. Ale przecież ci ludzie tam żyją i oni... Wraz z tym czasem, który przychodzi, kultura wszędzie dochodzi. I ja mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
I że dojdzie do Polski kultura, chcesz powiedzieć.
Ona już tam jest, Wojtek, nie szukaj, że ona dojdzie. Już dawno przepłynęła, jest tam, osadziła się. Natomiast to takie mądrzenie się, że jest źle, to tak jakbyśmy chcieli, żeby tam było źle. A nie, jest źle, jest dobrze, mamy swoją tożsamość.
Ale ja powiedziałem, że ja byłem adwokatem diabła, tak? No nie można tym powiedzieć. Cacy, trzeba dać po glacy, prawda?
Myślę, że Wojtek, tak jakbyśmy wiedzieli, że stanowimy pewien odłam społeczeństwa, a więc takie poglądy są. Zarówno to twoje, jak i moje i Krzyśka, ponieważ no po prostu tak się składa, że ludzie różnie widzą, patrząc na tą samą rzecz. I to jest charakterystyczne, że ja czasami chcę widzieć to, co bym ja chciał, a niekoniecznie zgadzam się z tym, co jest dobre dla kogoś innego. A więc jak mówię, przyroda moim zdaniem potrzeba jej dużo spokoju i rozwagi.
Panowie, dzisiaj jest, dzisiaj jest dzień teściowej, to będzie taka puenta, uważaj.
Ja myślę tak, że są zarówno dobre, jak i złe, i tak, jak i w życiu, a więc zostajmy przy tym, że czyńmy dobrze sami i oczekujmy, że wszyscy inni będą po prostu robili podobnie, a jeżeli nie, to będziemy ich karali. No i po prostu nie ma innego wyjścia.
A ja miałem to szczęście, że miałem cudowną, wspaniałą, kochaną teściową. Możecie mi tylko to zazdrościć.
No, Wojtek, jak zwykle każdy ma swoje zdanie.
Na odwrót, prawda?
Tak, kochani, dziękuję wam za rozmowę, pozdrawiam bardzo gorąco. Dalbur. Wojtek Bogusławski i Zbyszek Stachura. Dziękuję wam, koledzy.
Dzięki. Dalbur.
Na ryby